Witamy Państwa w studiu Władysława Szpilmana. Pierwszy program Polskiego Radia ma już 100 lat.
Wszystko się zgadza, bo wiemy, Władysław Szpilman to przecież jeden z najważniejszych twórców, muzycznych twórców radia. Witamy Państwa na jubileuszowym spotkaniu. Jedynka ma 100 lat.
Kiedy to wszystko się zaczynało, nie było jeszcze tak cudownego sprzętu, jakim dzisiaj dysponujemy. Byli tylko wspaniali ludzie i o tych ludziach chcielibyśmy Państwu również dziś poopowiadać. Był to, co najważniejsze w radiu, głos i był czasami fortepian. Jeszcze nie było oczywiście orkiestr, ani nie było tego całego wielkiego sztafaru, którym dysponujemy dzisiaj, ale ten głos i ta muzyka była pierwsza i może najważniejsza.
Wszystko się zmienia, świat się zmienia, radio się zmienia, ale to wciąż jest przecież najważniejsze, czyli i głos, i fortepian. Zatem na rozpoczęcie naszego jubileuszowego spotkania i głos, i fortepian. Głos.
Alicja Majewska.
I fortepian. Włodzimierz Korcz.
Podobno mam stać na podejście jednak. Znaczy ja jestem, muszę powiedzieć, szczęśliwą posiadaczką w swoim repertuarze piosenki, którą Artur Andrus wraz z Włodzimierzem Korczem napisali w hołdzie dwóm wybitnym artystom, którzy mają ogromne zasługi, jeśli chodzi o polskie radio.
Chodząc wieczorem po nowym świecie, słysząc w kawiarni, co się tam gra, pomyślał człowiek, że w internecie wezwanie takie da. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora, panie Wasowski. Wróćcie z krainy bez troski, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was. Proste wezwanie, a treści tyle, że w butonierce rozkwita kwiat. Szczera tęsknota za tamtym stylem i wdziękiem z tamtych lat. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora, panie Wasowski. Wróćcie z krainy bez troski, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was. Zawieje i zawieruchy, kiedy szarzeje dokoła kraj, dodaliby nam trochę otuchy, panowie starsi dwaj. Blasku dodałyby ich kuplety, byłoby mądrzej i zabawniej. Kina, teatry i kabarety znów zachwycałyby jak dawniej. Więc chodząc nocą po ulicach, zadajmy sobie taki trud, śpiewajmy wszyscy do księżyca, może się zdarzy cud. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora, panie Wasowski. Wróćcie z krainy bez troski, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu.
Wielkie brawa. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz na rozpoczęcie naszego jubileuszowego spotkania. Bardzo, bardzo dziękujemy.
A radio to informacje, to newsy, to publicystyka, to sport.
Teatr, literatura.
Oczywiście te wszystkie elementy są bardzo ważne, ale dla nas to chyba muzyka. Muzyka i piosenka stały się motywem przewodnim i tego dzisiejszego spotkania i są takim jednym z ważniejszych elementów historii radia i współczesności.
Bo piosenki naszego radia, naszej jedynki, to przecież piosenki naszego życia. Martyna Podolska, dobry wieczór.
Paweł Sztompkę, bardzo mi miło.
Jak państwo zastanawiają się, jak wygląda historia radia, to właśnie siedzi koło mnie historia radia i legenda. Aktualnie, to wielki, wielki zaszczyt być razem tutaj z moim ojcem radiowym. To nam przypadło dzisiaj w udziale powitać państwa w stulecie jedynki. Państwa tutaj w studiu Szpilmana, ale także państwa przed odbiornikami.
Są z nami wspaniali goście, których witamy bardzo serdecznie i których namówiliśmy na garść wspomnień.
To rozpoczynamy od naszych gości na scenie. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, już państwo usłyszeli naszych wybitnych gości. Izabela Trojanowska. Andrzej Piaseczny. Wojciech Gąsowski i Andrzej Dąbrowski.
Proszę państwa, ale to jeszcze nie wszystko. W pierwszym rzędzie siedzą i uśmiechają się do nas Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała. Wczoraj i dziś zespołu Perfekt.
Ale są z nami oczywiście Jan Młynarski.
Maria Szabłowska.
Grzegorz Wasowski z żoną Moniką Makowską-Wasowską.
Jest również Kot Przybora, którego witam bardzo serdecznie.
Marek Dudkiewicz.
Z żoną. Joanną Dark. I Zbyszek Krajewski.
Radio to? To?
No właśnie. Prosimy państwa na początek, abyście dokończyli pewne zdanie. Czym dla państwa jest radio? Dla ciebie radio?
Radio to przede wszystkim możliwość spotkań z państwem, ale przede wszystkim możliwość wysłuchiwania opowieści i poznawanie właśnie tych doświadczeń, uczenie się z nich. A dla ciebie, Pawle?
No to jest kawałek, to dłuższy, mocniejszy kawałek mojego całego życia. Moja rodzina w ogóle uważa, że ja nie wierzę w życie pozaradiowe i w tym jest sporo prawdy.
Wojciech Gąsowski, radio to?
Nie wiem, co mam odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko chyba. Polskie Radio to jest moje radio. Ja tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki. Mam wielki sentyment do tego studia, bo pierwsze swoje piosenki nagrywałem w tym studio i tak przyglądam się teraz, jak to dzisiaj wygląda. Tam była reżyserka na górze.
Nie Ona wiem, jest w dalszym ciągu.
Jest, bo zasłonięta.
Tak.
Tam siedział pan Niekraszewicz. To nie był taki pan, który Kostek, który nagrywał. Ja na przykład nagrywałem, doskonale to pamiętam, piosenkę Zielone Wzgórza nad Szoliną tutaj w tym studio. Pamiętam to doskonale i chyba też nagrywaliśmy później z testem jakiejś rzeczy. Ale dużo piosenek tutaj nagrywałem. No i dlatego mam takie fantastyczne wspomnienia związane z tym miejscem i cieszę się, że mogłem tutaj po tylu latach przyjść i zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda.
My również bardzo się cieszymy. Izabela Trojanowska, pierwsze wspomnienie na słowo radio.
No ja to bardzo dawno temu, bo w 71 roku dostałam piosenki od Andrzeja Rosiewicza i tutaj nagrałam je wraz z jego zespołem. Nie mam woli do zamęścia i który mnie wybierze. No, tak, to było napisane dla mnie. Tak, nie zdążyłam dojechać do Olsztyna, wrócić dobrze i usłyszałam w radiu wersję Łucji Prus. W bardzo podobnym aranżu i bardzo pięknym zresztą. A później śpiewała tę piosenkę, tak, Rin. Więc no, to takie mam wspomnienia. Później jak już byłam aktorką teatru Syrena, to nasz dyrektor artystyczny, Ryszard Poznakowski, dla potrzeb Studia Gamma, dla Studia 2, dla pana Waltera, nagrywał dużo piosenek i między innymi ja też tu nagrywałam Pokochaj mnie, Liczy się tylko czas. A piosenki, które no, gdzieś tam w moim życiu odegrały bardzo dużą rolę, bo szczególnie Liczy się tylko czas, to piosenka, z którą zgłosiłam się do Romka Lipko i do zespołu Budka Suflera, żeby przearanżowali piosenkę i tak się zaczęła nasza współpraca, także to bardzo ważne.
Danuta Rin to też Włodzimierz Korcz przecież.
Ja chciałem powiedzieć, że radio to jest dla mnie moje pierwsze miejsce pracy. Ja jeszcze będąc na studiach zostałem redaktorem muzycznym Polskiego Radia w Łodzi i uważałem wtedy, że jestem jednym z najważniejszych ludzi w tym kraju, bo byłem redaktorem Polskiego Radia. Tak. I to były moje pierwsze jakby takie doznania. Potem oczywiście nagrania z rozmaitymi orkiestrami. Wszystko to miało związek z radiem. A to, co najważniejszego zapamiętałem, przepraszam, pierwsze moje spotkanie z radiem to było, jak byłem jeszcze w szkole podstawowej i byłem członkiem chóru szkolnego, który wziął udział w nagraniu. Studio było mniej więcej tej wielkości, jak to nasze studio. W tym studio znajdowała się orkiestra symfoniczna, znajdował się chór i nad tym wszystkim, na samej górze, wisiał jeden wielki mikrofon. I jakość tego nagrania była znakomita.
Ale dlaczego nie śpiewałeś dalej w tym chórze?
Przewidziałem, że kiedy spotkam ciebie.
A radio, pani zbada radio. Radio, no kawałek życia oczywiście wypełnia nam, kawałek każdego dnia oczywiście, słuchanie radia, różnych rozgłośni, głównie oczywiście programy Pierwszego Polskiego Radia. Ale radio to, jak Włodek mówił, studio, pomieszczenia, chociaż moje pierwsze wspomnienia związane z pomieszczeniem radiowym, pomieszczeniami radiowymi, to są nawet nie to studio, tylko te korytarze tam za, takie korytarze, bo w czasach, kiedy jeszcze, jak to mawiał Michał Bajor o sobie, kiedy nie był Michałem Bajorem, a innej byłam jeszcze Alicją Majewską, to nagrywałam chórki w zespole Partita do różnym wykonawcom i do różnych programów rozrywkowych i pamiętam te upiorne noce takie, gdzie najpierw nagrywali soliści oczywiście, a my czekaliśmy na swoje nagranie nieraz do rana, spaliśmy tam na tych ławkach i pamiętam nawet takie noce, gdzie nad ranem nas budzono, teraz wy nagrywaliśmy. Kops na nas krzyczał oczywiście bardzo, bo nie zawsze to było najczyściej, a nie było żadnych czyszczących, prawda, wysokości urządzeń, tak? I prosto z tego korytarza biegłam na uczelnię. Także tak pamiętam te korytarze głównie, ale oczywiście to studio i właśnie tak z satysfakcją, to jak wymieniał nazwisko pierwszego inżyniera dźwięku,
Nie,
widzisz, to ja jednak jestem młodsza, bo ja pamiętam dopiero pana Andrzeja Malczewskiego. Pana Andrzeja Malczewskiego, prawda? Tak.
Alicja Majewska mówi o ciężkiej pracy piosenkarza, że to było 3., 4., 5. nad ranem. Tak, takie to były czasy, nie dlatego, że uważaliśmy, że wszyscy powinni muzycy pracować nocą, wręcz przeciwnie. Po prostu te studia, które mieliśmy w posiadaniu, były jednymi z niewielu miejsc, gdzie można było profesjonalnie cokolwiek nagrać. I dlatego one były obłożone naprawdę przez 24 godziny. Przed południem z reguły grały orkiestry, po południu grały inne zespoły i później te końcowe nagrania kończyły się naprawdę o 7 rano. Pamiętam, bo sam zaczynałem jako redaktor odpowiedzialny za nagrania i po zakończeniu tej szychty już się rozpoczynała kolejna, gdzie wchodziła orkiestra i były nagrania. Nagrania były tworzone w Polskim Radiu przez 24 godziny na dobę.
Mówiłeś o tym obłożeniu, ale wtedy nagrywał też Andrzej Dąbrowski.
Nagrywał i to dużo nagrywał, ale nie, podziwiam pamięć, jaką jaką macie, ale jesteście młodsi, to pamiętacie, kto, kiedy, jak, to, jak się nazywał inżynier dźwięku. Ja rozpoczynałem nagrania w 1958 roku w Krakowie, w filii Polskiego Radia w Krakowie. Z Andrzejem Kurylewiczem i Wandą Warską nagrywaliśmy tam wiele różnych piosenek. No a potem, kiedy ja już sam zacząłem śpiewać jako perkusista, to był rok 1970, to pamiętam. I piosenka Zielono mi, której nie chciałem nawet nagrać, ale w końcu udało się. Piosenka zdobyła tytuł Piosenki Miesiąca. Potem te były zakwalifikowane na Festiwal Opolski i tak się zaczęła moja niesłusznie nazywana kariera jako wokalisty. No i dużo zawdzięczam Polskiemu Radiu oczywiście, bo wszystkie piosenki były, ja nie pamiętam, tu sądzę też nagrywałem.
A Andrzejku, ale czy pamiętasz, że ja ci śpiewałam chórki? Czy pamiętasz, że ja ci śpiewałam chórki?
O 5 rano.
O 5 rano?
Chórki.
No jak? No, oczywiście.
No pamiętam. Właśnie Włodek Korsz pokazał mi dzisiaj nagranie do Zakochania Jeden Krok, 72 rok. I właśnie Ala w chórku śpiewała. I
w Opolu.
W momencie, kiedy ja śpiewam, że splatają się ręce, to właśnie
Alicja śpiewa?
Chwyciłem Alę za rękę. No, piękny widok.
I byłam strasznie dumna z tego, że solista mnie trzyma za rękę.
A ja myślałem, że Alicja, dośpiewasz ten chórek teraz?
Nie, no w każdym razie...
Myślałem, że dośpiewasz mu teraz?
Nie, ja trzeci głos śpiewałam do Zakochania Jeden Krok. Ale jakby Andrzej chciał, to ja nawet trzeci głos.
Słuchajcie, to robimy krótki oddech muzyczny.
Dobrze.
Jest z nami genialny Romuald Erenc, gitarzysta niesamowity, który przypomni nam kilka co najmniej takich wielkich przebojów, które powstawały dla radia w radiu i które miały tu swoją premierę.
Bo chyba najfajniejsze w radiu jest to, że zawsze jest tam, gdzie my. Romuald Erenc. No i przebój. Lady Punk.
Romuald Erenc i Zawsze tam, gdzie ty.
A Zawsze tam, gdzie my i gdzie lato z radiem, to Andrzej Piaseczny.
Prawie zawsze, chciałbym zawsze, ale nie będę pertraktował w tej sprawie, bo na takie zaproszenia czeka się czasem bardzo długo, a kiedy się je dostaje, to jest się po prostu szczęśliwym, że można je unieść. Chciałbym powiedzieć, że troszkę obrastam w piórka, mogąc obcować z takim towarzystwem jak państwo tutaj. Ale kiedyś my przygotowywali się do rozpoczęcia audycji. Okazało się, że z Alicją, wymieniając kilka historycznych uwag dotyczących radia, doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie i ja nagrywałem tutaj. Z tym, że miałem wtedy jakieś może 8-9 lat. Byłem członkiem zespołu wokalnego Kawatina z Pionek, z mojej miejscowości. I zaproszono nas do radia po to, żeby, nie wiem, czy politycznie dobrze to powiedzieć, ale no, taka była historia, więc nie będę jej zakłamywał, żeby nagrać piosenkę, czy też kilka piosenek do koncertu otwierającego Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. To był koncert dziecięcy.
Dziecięcy.
Także proszę mnie nie pociągać do odpowiedzialności w tej sprawie. No, w końcu chodzi o muzykę jednak. I musieliśmy nagrywać tutaj w takim razie, bo Alicja twierdzi, że jest to jedyne studio, gdzie nagrywano wtedy. No, w tym budynku,
tak, bo jest oczywiście Myśliwiecka. Więc... Dzisiejsze studia Agnieszki Osieckiej, mamy tych studiów kilka, natomiast rzeczywiście to studio, które później było przypisane przede wszystkim orkiestrze Trzaskowskiego i wszystkim sekwencjom jazzowym, należało do tych najbardziej zapracowanych.
Także moja historia biegnie również przez ten budynek i to studio, w którym w tej chwili jesteśmy. A lato z radiem, mnie się wydaje, że chyba nawet dłużej niż to pierwsze zaproszenie na scenę, na koncerty Lata z radiem jest ze mną, bo pamiętam, co zresztą wielokrotnie mówiłem już w różnych audycjach Polskiego Radia, pamiętam, kiedy rodzice znów nie mogłem mieć więcej niż... No, tym razem może 10 lat, rodzice zabierali nas z rodzeństwem na zbieranie porzeczek do Puław. Mieliśmy po dziadkach pole i tato obsadził je porzeczkami. W lecie trzeba było je zbierać. To nie była przyjemna praca, ale w tej pracy towarzyszyło nam radio właśnie. Polskie Radio, Lato z radiem, poezja, muzyka. I tak naprawdę chyba tylko dzięki tym audycjom dzisiaj mogę z dużym uśmiechem wspominać tamten czas.
Ten smak porzeczek.
I ten smak porzeczek, który naprawdę przełykać je potem było mi bardzo ciężko przez wiele lat. Na szczęście mam te traumy za sobą. I tak jak mówię, no, radio ratowało mnie i raniutko, kiedy trzeba było o 6 wstać i na to pole wyjść, ale potem, kiedy trzeba było u babci Eleonory wraz z całą rodziną zasnąć, a nie było to takie łatwe, bo to jedna izba była i mamy kilka osób, no to słuchaliśmy wtedy komunikatów o tym, kto jest wzywany do ojczyzny w pilnej sprawie rodzinnej, albo też ile przybyło bądź ubyło na Bóg we Włodawie. Prawda? Te wszystkie rzeczy dzisiaj wypowiada mi się z ogromnym uśmiechem, bo z jednej strony mówimy o historii radia, ale z drugiej strony historia dzieje się z każdym naszym oddechem. Nie tylko wyśpiewanym, ale wypowiedzianym również. I myślę sobie, że słowa wyśpiewane kiedyś przez Freddiego Mercury, że radio nigdy nie umrze, są prawdziwe. Różne mamy czasem wnioski czy przemyślenia dotyczące telewizji na przykład, co wypiera, jakie medium inne z rynku, ale radio chyba pozostanie nie tylko w naszej pamięci, ale w naszej teraźniejszości będzie, nie wiem, do końca naszego bycia tutaj, a daj Boże, może dłużej właśnie.
Ach, tego sobie życzymy oczywiście z okazji naszych setnych.
Ja się trochę boję, że myśmy dopiero zaczęli ten program, ale to twoje słowa zabrzmiały jak na finał, wielki finał tego spotkania. Także dziękujemy ci za te słowa, ale jednocześnie przechodzimy do kolejnych gości, bo zabrzmiała taka jedna z takich piękniejszych polskich melodii Zawsze tam, gdzie ty. Dla mnie Polskie Radio to jest zawsze Maria Szabłowska. Zawsze tam, gdzie ty. Maria, ten... Chciałem ci w imieniu wszystkich słuchaczy, kolegów redakcyjnych i swoim podziękować za obecność w radiu, za twój głos, za twoją, za twoją siłę.
Płacze,
nie płaczewka. Natomiast...
Nie płacze.
Może zabrzmi tego wieczoru.
Dziękuję bardzo. No, nie wiem, przyszłam tutaj i tak mi się podobało od razu od pierwszego wejścia na czwarte piętro do studia Rytm, takiego małego pokoiku, gdzie królował Andrzej Korzyński, nieżyjący już niestety.
Genialny kompozytor,
genialny człowiek, potem mój przyjaciel, od którego się strasznie, bardzo dużo się nauczyłam. Właściwie Andrzej tak nas prowadził na początku przez te korytarze, ale moim pierwszym zadaniem, zleconym mi przez Andrzeja Korzyńskiego, niech Pan Bóg mu wybaczy, było chodzenie do cenzury z tekstami piosenek, które były nagrywane tutaj, w tym studiu, na tym poziomie, gdzie siedzimy. No i to było pierwszy raz, jak tam miałam pójść, to było coś strasznego, ale myślę sobie, a jeszcze Andrzej mi powiedział, słuchaj, nie wolno się odzywać do panów cenzorów per panie Jacku czy panie Andrzeju, bo oni nie mają imion ani nazwisk, oni mają takie J23, tak, coś takiego. I tylko tak oni ci się podpiszą i się nie awanturuj, bo tak ma być. No i to było okropne, bo właściwie to studio Rytm na czwartym piętrze to była taka oaza wolności na on czas, jak mówił Roman Waszko, który do nas tam wtedy jeszcze przychodził.
Do nas do Trójki też przychodził Waszko.
Roman, i to Roman wypastowanych butach.
Tak, i miał bardzo eleganckie cukierki takie zagraniczne, którymi nas tymi częstował. Maria, słuchaj, ty o cenzurze...
Ale to wtedy już pani Maria poznała Wojciecha Gąsowskiego, tak?
Wojtka poznałam, tak.
Studio Rytm.
Studio Rytm. Ja ciebie wcześniej poznałem.
Poznaczy?
Ja ciebie poznałem wcześniej.
No, przez RP?
W hybrydach chyba gdzieś.
Może w hybrydach. Mogło tak być, że w hybrydach.
Jak się dowiedziałem, że Marysia już tutaj jest, pracuje w tym, to była fantastyczna rzecz, bo rzeczywiście Studio Rytm, myśmy właśnie na Studio Rytm czekali tak samo jak na audycję Radia Luxemburg.
No tak.
To było
no
coś, już, co można było dobrze słyszeć, bo Radio Luxemburg to było kiedyś.
A tu była jakość
słyszane.
Nadawania fantastyczna.
Natomiast tutaj już było dobrze, tak.
A wiecie, skąd myśmy mieli te nagrania zachodnie w studiu Rytm? To był genialny pomysł Romana Waszki. Mianowicie on wymyślił, że trzeba sprowadzać z zagranicy te małe płytki, nie wiem, z Anglii, ze Stanów. Tak, no ale jak to zrobić? Nie mieliśmy dewiz, nie mieliśmy żadnego pozwolenia na to, żeby to sprowadzać. I wtedy Korzyński z Waszką wymyślili, że trzeba znaleźć jakiegoś bogatego, najlepiej Anglika, który by tutaj przyjeżdżał, przywoził nam płyty, te małe płytki. My byśmy mu płacili w złotówkach, bo inaczej nie mogliśmy mu zapłacić. A on by sobie szedł do najlepszych szewców warszawskich, którzy mieli renomę nawet w Londynie. Szyłby sobie garnitury u jakiegoś, nie wiem, Zaręby czy innych tam wtedy krawców. I w ten sposób zadowolony człowiek przywoził nam kupę tych małych singielków i myśmy mieli zachodnie nagrania. To Roman Waszko to wymyślił. Uważam, że to jest genialne. A drugie genialne, jak Andrzej Korzyński przekonał swojego teścia.
No właśnie, bo ten teść był dosyć ważny, bo on był szychą.
No to był Włodzimierz Sokorski.
Włodzimierz Sokorski.
Tata Sylwii Sokorskiej, z którą ja studiowałam orientalistykę. Tak się znalazłam w radiu, dzięki Sylwii właśnie. Włodzimierz Sokorski musiał się tłumaczyć. On tak mówił, bo Andrzej potem nam to opowiadał. On mówił w domu, że słuchajcie, nie możecie grać tyle tych zagranicznych utworów, bo was za chwilę zamkną. Musicie jakoś też polski ten ruch big beatowy rozwinąć. No to było na rękę Korzyńskiemu i wszystkim, którzy tu przychodzili, w tym Wojtek, prawda, z nowymi jakimiś nagraniami i tak dalej. Ale Andrzej, żeby przekonać, żeby dać Włodzimierzowi Sokorskiemu jakiś argument, że to nie jest jakaś muzyka, nie wiem, wariatów, szarpidrutów i tak dalej, to nagle usiadł i wymyślił, że no przecież ten big beat, bo to nie był rock'n'roll, bo big beat to wymyślił Franek Walicki już wcześniej, żeby nie drażnić nazwą rock'n'roll, że przecież to jest proletariacki ruch oddolny.
Maria opowiadasz rzeczy. My ci jeszcze musimy koniecznie, ty nigdzie to stąd nie wychodź, bo musimy cię zapytać o prywatkę w twoim domu z animalsami, bo to jest żywa legenda, ale to musisz chwilę poczekać.
Dobra. Ale dla mnie radio to Maria Szabłowska, Paweł Sztompkę, ale i Zbigniew Krajewski.
Jest, Zbyszek.
Jest razem z nami. pierwsze wspomnienie, pierwsze doświadczenie?
Proszę Państwa, wstałem, bo chcę być przodem do Państwa, tak jak Państwo są do mnie, słuchając radia i patrząc na głośnik czy na to urządzenie, które przekazuje wszystkie fale. Pierwsze wspomnienie z radia to jest takie. Jest rok 56, mam kilka lat, jest styczeń. Rodzice poszli na koncert, a ja słyszę genialną, cudowną muzykę. Nie wiem jeszcze, co to jest. Stuka do drzwi sąsiadka, która miała się opiekować mną. A to się okazało, po latach dopiero się dowiedziałem, że to był amerykański czarnoskóry zespół, który przyjechał do Warszawy z Porgy and Bess George'a Gershwina. Usłyszałem trąbkę, summertime. Już wiedziałem, że nie ma nic piękniejszego na świecie niż muzyka, niż te dźwięki. A drugie dźwięki to był głos Ireny Kwiatkowskiej, która była plastusiem. A ja włączyłem radio, usłyszałem, że może być takie piękne życie. To już były lata 60. I napisałem list. I dostałem odpowiedź od plastusia. A w podpisie list na pożółkłym papierze po tylu latach, na maszynie. I ta czcionka taka trochę nieforemna, trochę nie do końca się odbiła. A pod spodem ten podpis. Irena Kwiatkowska. I to było cudowne. I chciałem być w tej instytucji, w której mógłbym zapowiedzieć kogoś takiego jak Irena Kwiatkowska.
Słuchaj, Zbyszek Krajewski jest z nami. Zbyszek, wiesz co, to jest nieprawdopodobne. Co powiem, my jesteśmy chyba dosyć podobne pokolenie, jeśli chodzi o datę urodzenia. Jedyny list, który w życiu napisałem do radia, też był do Ireny Kwiatkowskiej. Chyba nie o plastusie chodziło, tylko o coś innego, ale nie dostałem odpowiedzi, widocznie... Ale rzeczywiście coś takiego. Magia radia jest niesamowita. Słuchajcie, my tu
ale nie wiem, czy to wypada powiedzieć. Stulecie jedynki, a wy pół wieku? Zbigniew Krajewski, pół wieku w radiu?
Ja w tym roku przedstawiam się tak. Pół wieku w radiu, które ma 100 lat. Ale wiedzą Państwo, co zawdzięczam Polskiemu Radiu? To jest nieprawdopodobne. Zawdzięczam... Przede wszystkim poznanie wspaniałych ludzi, artystów, ale też ludzi pracujących tutaj u nas w radiu. Między innymi znakomitych realizatorów. Kiedyś Wojciech Nowak, kiedyś Krysia Strylska, teraz znakomici Tomek Cieślak, Wojciech Błoński. Nawiasem mówiąc, Wojtek Błoński jest sąsiadem Igi Świątek i tak czasem o sobie mówi, a Iga z kolei odwrotnie mówi, że jest sąsiadką Wojciecha. Ale zawdzięczam przede wszystkim to, że dzięki radiu mogłem znaleźć swoje miejsce w historii. Oprócz pewnej popularności w historii, obok Ludwiga van Beethovena. To było tak. Koncert Lata z Radiem w Gniewie, pod zamkiem. Ze Zbyszkiem Wodeckim po skończonym koncercie razem wracamy do domu. On uwielbiał jeździć, prowadzić, zabierać kogoś. Opowiadał anegdoty i to były podróże marzeń. Trzeba napisać książkę z anegdotami jego. Ale zanim wsiedliśmy do samochodu, podbiegły do nas trzy dziewczyny, które wcześniej jakoś się zawieruszyły na tym koncercie, z długopisikami, z płytami, z karteczkami. No i mówią, bardzo proszę dla Zuzi, bardzo proszę dla Magdaleny, bardzo proszę do Halinki. A na końcu podeszła taka dziewuszka i mówi, proszę napisać dla Elizy. No to napisałem.
To skoro o Beethovenie mowa, to teraz o Bachu kilka słów może być?
Zacznij od Bacha.
Zacznij od Bacha i Romuald Erenz. Thank you. Ach, cóż za zaskakująca wersja tego utworu. Romuald Erenc w studiu Władysława Szpilmana i w programie pierwszym Polskiego Radia trwa nasze jubileuszowe spotkanie. Wojciech Gąsowski mówił, że po raz pierwszy nagrywał właśnie tu, ale podobne wspomnienie ma Marek Dutkiewicz. Też nagrywał po raz pierwszy.
Marek, poeta rock'n'rolla, poeta piosenki, jednocześnie dziennikarz radiowy. Muszę ci to przypomnieć, bo z Jedynką
nigdy
jesteś związany od zawsze.
Dzięki, ja też do Państwa frontem, korzystając tu z sugestii Zbyszka. Najpierw pierwsze wspomnienie radiowe, ono niestety nie dotyczy Polskiego Radia, ale moim zdaniem jest dosyć sugestywne. Mianowicie dotyczy mojego takiego nowoczesnego dzieciństwa. Jest niedziela. Za ścianę słychać sygnał Radia Wolna Europa. Rozlega się taka nastrojowa, bardzo poważna muzyka i baryton mówi chłopom polskim szczęść Boże. No, później oczywiście przyszedł kontakt z Polskim Radiem. Marysia chyba opowie, jak wyglądały nasze współpraca z naszym studiem Rytm.
No, to był czołowy autor, właściwie współautor Młodzieżowego Studia Rytm, a drugim współ był Bogdan Olewicz. Dwóch takich późniejszych autorów, tekściarzy. Tak, tak.
Miało tak
taki, to się nazywało Pół na Pół. Magazyn muzyczny.
Nie, słowny z muzyką mechaniczną.
Magazyn tak. Słowny z muzyką mechaniczną.
Ale najpierw...
Marek Dutkiewicz i Bogdan Olewicz. Były wasze nazwiska w sygnale.
To prawda, ale najpierw doszło do historycznego wydarzenia, które mi otworzyło tę ścieżkę do państwa. Mianowicie w tym studiu, dokładnie w tych murach, miała miejsce sesja, historyczna też poniekąd, ponieważ zespół 2 plus 1 nagrał tam dwie piosenki. Wstawaj, szkoda dnia i Chodź, pomalej mój świat. No, dzięki tym przebojom jestem tutaj z wami. Choć pomalejmy świat, o czym przyjaciele donoszą z południa Polski, jest numerem jeden na liście wszelkich coverów polskich. Nikt nam podobno nie zagraża. Doszliśmy już do setki tych wykonań, z których ja znam w najlepszym wypadku może 1/3, ale oczywiście duma nas rozpiera. Wspomnimy chyba jeszcze Januszu Kruku, ale to Marysia też się z nim bardzo przyjaźniła. Moim pierwszym kompozytorem, autorem tych pierwszych chyba niezapomnianych nagrań, a radio, oczywiście radio zrobiło swoje roboty, jeśli chodzi o spopularyzowanie tych utworów, za co oczywiście jestem wdzięczny.
My też jesteśmy wdzięczni za
tym
pana
bardziej,
utwory.
Tym bardziej warto podkreślić, że Marek Dutkiewicz zrobił coś takiego, że pokonał zespół Led Zeppelin w kategorii najwspanialsze piosenki świata. Wyobrażają państwo to sobie?
Tak, prawda.
Oni skomponowali Schody do nieba. A Marek Dutkiewicz?
Windą
do nieba.
Głośno jeszcze raz.
Windą do nieba.
Oh. To słuchajcie, a propos windy do nieba, to teraz przechodzimy do zespołu Perfect, a właściwie przedstawicieli ich dawnych i współczesnych i ich wspomnienia. Moje wspomnienia są takie, że to był taki moment w życiu, akurat wtedy pracowałem w programie trzecim i Leszek Nowicki, który nami kierował, powiedział, że marzy, żeby kiedyś nagrać z nimi płytę i nagrał z wami I Ching później już po Perfekcie, ale to było rzeczywiście, te piosenki wasze, ta wasza pierwsza płyta była naprawdę wyjątkowa.
Darek. Ale Darek Kozakiewicz.
Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że przed tym czasem, o którym mówisz, ja mam z tego miejsca wspaniałe wspomnienia, ponieważ ja tu zaczynałem z końcem 60-tych lat, jako bardzo młody chłopak, będąc gościem na przykład jakiegoś wykonawcy, więc grałem gitary, miałem tą szansę, żeby pokazać swoje umiejętności. Na początku lat 70. tu nagraliśmy z zespołem też dwa pierwsze moje piosenki, Żółw na Galapagos i Wybice z głowy. To było właśnie tu nagrane w tym studio. Zresztą całe lata 70. do momentu stworzenia Perfektu w 80. roku, całe 70. lata, to miejsce było ze mną związane bardzo, bardzo i pamiętam i studio na górze i te wszystkie momenty, czy coś jest dobrze, czy coś jest źle. Pamiętam, że jedna dziewczyna, która była po raz pierwszy w studiu, pomyliła po prostu strony. Zamiast do mikrofonu, to śpiewała do takiej kuli, takiego obciążnika. który nie pozwalał, że ten mikrofon się przewróci. I mówi, proszę pani, ale to nie tu, tylko z drugiej strony proszę śpiewać. Więc to były wspaniałe momenty, lata 70. No lata 80. oczywiście ja byłem ogromnym kibicem tego, co zrobił Zbyszek Hołdys po powrocie ze Stanów, bo ja miałem jechać na jego miejsce, ale ponieważ urodziła się córka, moja Karolina, więc chciałem zostać z rodziną i tu właśnie, w tym studio, w 79 roku nagrałem utwór instrumentalny Narodziny Karoliny. Na cześć jej urodzin. No a zespół Perfect, oczywiście byłem kibicem, słynna sala 06 w Stadole. Oczywiście nagrania odbywały się tu. Wiele pięknych piosenek powstało. Ja wróciłem do zespołu w latach 90. dopiero. Także tutaj ogromne zasługi oczywiście dla Zbyszka Hołdysa, Rysia Sigitowicza i całego zespołu, który pracował na ten sukces.
Moje pierwsze wspomnienie to podobnie jak u Andrzeja Piasecznego, lubelskie lato, pole i radioodbiornik, który grał, emitował największe polskie przeboje. Łukasz Drapała jest razem z nami. Czy to właśnie też w radiu usłyszałeś autobiografię i,
tak,
i postanowiłeś śpiewać?
Tak, to znaczy postanowiłem śpiewać dużo później, ale miałem kilka lat. Rodzice słuchali radia i to było polskie radio. Wówczas mieszkaliśmy na osiedlu, które pięknie nazywało się, tak już nawiązując do wspomnień, osiedle 40-lecia. I leciała autobiografia. Moi rodzice krzątali się po domu i zaczęli śpiewać ten utwór sobie pod nosem. Zauważyłem, że znają każde słowo, każde zdanie i wtedy pomyślałem sobie, że to jest coś ważnego, to jest coś bardzo istotnego, skoro wszyscy znają w domu ten utwór. No nie przypuszczałem nigdy w życiu, że historia potoczy się w taki sposób, że będę musiał się też tego tekstu na pamięć nauczyć. Ostatecznie już prawie umiem, więc jest okej. A mam tyle, co ten utwór. Więc to jest dla mnie całkiem pozytywne. I polskie radio towarzyszyło nam cały czas. Zresztą w domu usłyszałem tam wszystkie najważniejsze utwory swojego życia. Na szczęście wtedy jeszcze muzyka rockowa gościła często na antenie i to było naprawdę cudowne.
Łukasz Drapała, wokalista zespołu Perfect. Zastanawialiśmy się z Pawłem, jak państwa wspólnie nazwać i szukaliśmy odpowiedniego słowa i wpadło nam do głowy takie, nie wiem czy odpowiednie, ale z drugiej strony adekwatne. Dostarczyciele przebojów.
Tak.
Zgadzają się państwo? Dostarczyciele przebojów. Jak patrzę na Andrzeja Dąbrowskiego, to od razu jest mi zielono i od razu do zakochania jeden krok. Dostarczyciel przebojów.
Nie wystarczy, jeszcze nie wczesna miłość. Główne nagrody w Opolu.
Przygoda z Marią,
tak. No i
do zakochania.
Jest miasteczko ponad rzeczką, jak to się
nazywa? Sympatyczne
nazywało?
To miasteczko. Tak. Jest miasteczko ponad
nie, więc no dużo było tych piosenek, ale przebojami stają się wtedy, kiedy są prezentowane na antenach radiowych. Mam taki teraz utwór, który mógłby być przebojem, ale nie jest.
Ale może będzie.
Ale z okazji setnych urodzin zaprezentujemy państwu wkrótce, oczywiście. Ale Pawle, wspominałeś o tej prywatce u Marii Szabłowskiej. To jeszcze zanim o tej prywatce, to jeszcze o tych prywatkach.
Co, gdzie
grało się właśnie na prywatkach. To, co grało radio się na w prywatkę. Radiu.
Teraz już właściwie jest absolutnie niemożliwe, ale kiedyś radio towarzyszyło również takim normalnym zabawom domowym.
Nie. Ja w każdym razie na tych prywatkach, na które chodziłem, myśmy tam nie słuchali radia. Myśmy mieli, byliśmy dobrze zaopatrzeni w płyty. Płyty były najważniejsze. Ktoś, kto miał płyty, to był królem prywatki i zawsze był chętnie zapraszany. Akurat ja miałem takiego kolegę, z którym chodziłem do szkoły niedaleko tutaj na Wiktorską i on miał, nawiążę do tego, o czym mówiła Marysia, płyty sprowadzane. Jak sprowadzać? Jego siostra mieszkała w Anglii i przysłała mu pierwszy long play Elvisa. Elvis Presley, gdzie Elvis, to wy to będziecie wiedzieli, z gitarą jest takie, aż mu język widać właściwie. No i tę płytę ten Marek przynosił ciągle do szkoły. Ja przynosiłem, miałem adapter Bambino i w każdej przerwie słuchaliśmy, ona była już tak zdarta niesamowicie, ale ponieważ nie znaliśmy języka, więc wciągaliśmy w tę całą aferę naszego nauczyciela od angielskiego i on nam musiał ciągle tłumaczyć, co to znaczy, jaki to jest tytuł i tak dalej, i tak dalej. A wracając do prywatek, rzeczywiście trzeba było mieć płyty i myśmy z radia kompletnie nie korzystali. Znaczy korzystaliśmy fizycznie z radia, bo tam był podłączony adapter i przez to radio dźwięk do nas dobiegał. Także tak to wyglądało.
Ale inne prywatki były u Marii Szabłowskiej chyba. No, szczególnie ta jedna.
Znaczy
tak?
Opowiedz o tej jednej, bo nie mamy dużo czasu, ale ani Malsi w Polsce, ani Malsi w swoim domu na Saskiej Kępie, poeta o tym napisał.
Marek napisał, bo był wtedy, bo myśmy już byli taką grupą warszawską, która zbierała płyty, dzieliła się nimi, oni już pisali pierwsze teksty. To zaczynaliśmy wtedy.
Ale jak się zaprasza animalsów do domu?
A to nie ja ich zaprosiłam, tylko zaprosili ich Andrzej Olechowski i Wojtek Mann. Myśmy byli razem w takim, to się nazywało Pops Fan Club. Mieliśmy piwnicę na Nowym Świecie daną nam przez miasto, gdzie się spotykaliśmy raz na jakiś czas. Przynosząc różne płyty, gazetki, New Musical Express, to wszystko wertowaliśmy i tak się tej muzyki uczyliśmy. No i jak się dowiedzieliśmy, że przyjeżdżają animalsi, no to po pierwsze trzeba było załatwić sobie bilety na koncert, bo to wcale nie było takie proste, bo tam kolejki i tak dalej. Więc ja tak to załatwiłam, że mój tata był starszym cechu rzemiosł różnych i on jako ten starszy cechu rzemiosł różnych napisał do estrady, czy gdzieś tam, że on potrzebuje...
Dla cechu.
Tak, dla cechu. I to było też chyba dla mnie i dla Andrzeja Olechowskiego i dla Wojtka, jeszcze dla kogoś. Bo tata mi powiedział, to musi być więcej biletów jak cech występuje. No więc było więcej i wszyscy poszliśmy. I potem Andrzej z Wojtkiem zaprosili animalsów do mnie do domu, nie pytając się kompletnie, czy ja ich wpuszczę i w ogóle. Bo animalsi byli zdumieni, byli zaszokowani, że publiczność w Polsce, w jakiejś Warszawie, która dla niej była komunistycznym, nie wiem, małym miasteczkiem, a tu nagle sala taka.
Znają utwory, publiczność.
I publiczność śpiewa ich piosenki. No to było coś niesamowitego. Więc Wojtek z Andrzejem poszli do hotelu, tam gdzie znaleźli, gdzie mieszkał zespół i od razu zaprosili ich do nas, do domu na Saską Kępę, a potem dopiero zadzwonili i powiedzieli, słuchaj, my teraz tutaj kupujemy skrzynkę tam czegoś, drugą skrzynkę czegoś i przyjeżdżamy do ciebie na Kępę, bo oni chcieli zobaczyć, jak się bawi warszawska młodzież. No i ja mówię, Boże, ale ja muszę mamy zapytać. No tak, bo to były takie czasy. I pytam, a mama mówi, no co ty, ja dopiero podłogę wczoraj pastowałeś mi, teraz oni... No, ale naprawdę tak było.
A oni chcieli zobaczyć takie zwyczajne polskie warszawskie mieszkanie, tak. Saska Kępa, willa.
Czym ja mamę moją przekonałam? Bo ja mówię, słuchaj, ale oni już są gotowi, no daj spokój, zgódź się. Nie, mowy nie ma. I nagle mnie coś oświeciło i mówię, ale wiesz co, to są ci, co śpiewają House of the Rising Sun, bo ona ze mną tego też słuchała. A ona mówi, tak, ale nie na błoco.
Radio to z pewnością zaprzeczenie samotności, ale u nas teraz przebój, długość dźwięku samotności Meslowic i oczywiście Romuald Ehrens.
Gitara. Thank you. Romuald Terencji.
Długość dźwięku samotności, ale tak jak powiedziałam, w radiu nigdy nie jest się samotnym. Dzięki słuchaczom, ale dzięki też tej rodzinie radiowej, która się
właśnie,
tworzy.
Mamy teraz taki termin, który również funkcjonuje w radiu, rodzina radiowa. Ja wiem, że to może dosyć zaskakująco brzmi, ale pierwszy raz ten termin usłyszałem od wspaniałych twórców radiowych Danuty Żelechowskiej i inżyniera Jana Zagozdy. Oni stworzyli taką rodzinę w radiu, ale jednocześnie, tak jak my czasami uważamy, że z radia nie wychodzimy, to oni naprawdę nie wychodzili z radia. Oni tutaj mieszkali. Oni byli tak wpisani w całą historię Polskiego Radia i tak kochali to radio, że pomyśleliśmy sobie, że podczas dzisiejszego spotkania, tego jubileuszowego, tej naszej setki, powinny zabrzmieć głosy, wspomnienia ludzi, którzy tworzyli to radio, a myśmy mieli ogromne szczęście, że z radiem były związane najważniejsze osoby dla Polski i od strony słowa, i od strony muzyki. Niektórzy tu pracowali, niektórzy tu tylko przychodzili, ale właściwie byli obecni i tworzyli to radio. Tych ludzi już nie ma z nami, ale jest następne pokolenie, są ich dzieci i zaprosiliśmy do tego spotkania osoby, które przyjęły to zaproszenie i chcielibyśmy zapytać was o rodziców, o ich stosunek do radia i o wasz stosunek do radia. Jest kot, kot Przybora. Chcielibyśmy, żebyś powiedział kilka słów o ojcu, który był jednym z pierwszych pracowników Polskiego Radia jeszcze przed wojną. To był ostatni głos wolnej Polski. W 1939 roku we wrześniu powiedział ostatnie słowa, podobno przerwane w połowie, kiedy Raszyn został wysadzony w powietrze przez rząd polski, żeby nie dostał się w ręce Niemców 30 września. I to ostatni głos to był głos swego taty, który mówił po francusku.
No tak, z tym, że to nie był ostatni głos w czasie wojny.
Tak, tak, oczywiście. To mówię o 1939.
Tak, w 1939, a potem wrócił
w czasie
powstania do Polskiego Radia. I to myślę, że chciałby to powiedzieć. To ja mówię w moim imieniu, nie do Radia Błyskawica, bo tam była jakaś taka, jak to w sytuacjach nawet mimo wojny politycznych, mini aferka wojskowo-cywilna, bo to było Polskie Radio po prostu. To znaczy, to nie było Radio Powstańcze Wojskowe Błyskawica, tylko było Polskie Radio. Pełne, jeżeli tak można powiedzieć, o dosłownie kilku osobach, pełne niezwykłych osobowości, łącznie z Nowakiem Jeziorańskim, z Osmańczykiem i jeszcze paroma innymi postaciami, wielkimi właściwie historycznie. No i całe powstanie w tym radio prawie od początku aż do końca w środku samym Warszawy pod ostrzałem przeżył, na szczęście przeżył.
I powinnam powiedzieć, że był spikierem, nie spikerem?
No tak, ja to już kiedyś też podkreślałem, że był spikierem. Tak. Od samego początku swojej kariery radiowej był spikierem. Potem już był spikerem, ale tak się rzeczywiście mówiło.
Kot Przybora, to teraz poprosimy o wspomnienie Grzegorza.
Grzegorz Wasowski. Grzegorz, mówiono, że gdyby twój tata mieszkał za granicą w Ameryce, to byłby może Irvingiem Berlinem, może George'em Gershwinem. No całe szczęście, że został w Polsce, był w Warszawie i że napisał setki piosenek, które są równowarte tym wielkim, największym przebojom.
Gdyby Berlin mieszkał w Polsce, to byłby Wasowski.
Zdecydowanie.
Więc raczej ja bym to tak ujął.
Ja mówię, że Gershwin to amerykański Wasowski po prostu. Tak, no nie wiem, co by było. Ja jestem dosyć mimo wszystko przywiązany do kraju i nie wyobrażam sobie, że mógłbym gdzie indziej mieszkać. No ale jednak finansowo to byłoby chyba znacznie lepiej. Ale mniejsza z tym, na jaki temat miałem się wypowiedzieć, bo jeśli chodzi o podniosłość...
Ty właściwie możesz i ojcu, i o sobie, dlatego że ty całe swoje życie również dorosłe związałeś z Polskim Radiem.
Tak, całkowicie przypadkowo, bo po raz pierwszy wylądowałem w radiu w 1956 na Myśliwieckiej, kiedy to tata zabrał mnie usadził przed mikrofonem i opowiadał mi jakąś bajkę. Ja żywo w niej uczestniczyłem. Potem okazało się, że to była audycja, ale ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. A potem już w 71 rozpocząłem pracę. Była dosyć rozpaczliwa sytuacja, bo w ogóle się nie garnąłem do pracy. Raczej się sportem interesowałem. No i tata, mnie naciskając, zapytała, może synku byś spróbował w radiu. Ja powiedziałem, no mogę spróbować. No i spróbowałem, staż 3-miesięczny, potem zaproponowano mi pół etatu. Zgodziłem się pod warunkiem, że o 14 będę mógł wychodzić na obiad do domu, bo tak, jednak bo to ty, jest ważne.
Ty wychodziłeś na obiady do domu punktualnie.
No a potem już trwałem do momentu, w którym przestałem trwać. Radio przede wszystkim zakłóca ten podniosły nastrój, bo ja z jedynką nic naprawdę nie mam wspólnego. Dla mnie radio to było najpierw Luxemburg, potem rozgłośnia harcerska, bo tam było dużo zagranicznych utworów i trójka z tego samego powodu. I ja głównie zajmowałem się nagrywaniem tychże przebojów na taśmę i w związku z tym, jak przychodziły prywatki, to z taśm było grane zagraniczne utwory, bo ja polskimi się słabo interesowałem. Chowałem się na anglosaskiej muzyce, no więc wszystko nie tak. I dla mnie radio to jednak jest myśliwiecka, ale bardzo miło, że tu się znalazłem. A co do taty, no to wiadomo. On nagrywał też na Myśliwieckiej. Był zawsze radiowcem, tak jak i wuja Przybora. Kiedyś taki mieli dialożek, który chyba wszystko wyjaśnia. Wuja powiedział, wiesz, czasami mam wrażenie, że urodziłem się w radiu. Nie, to tata powiedział, prawda? Zwracam się do żony. Tak.
Podpowiadała Monika Wasowska, żona.
Ona więcej wie ode mnie. A wuja odpowiedział... A ja z radia powstałem. Tata mówi, a i w radio się obrócisz. Także myślę, że i oni zawsze byli w radiu. Najpierw tata w 1938 jako inżynier. Potem uruchomił radio jak zamilkło, prawda? Do żony
tak,
znowu.
Warszawę drugą.
Tak, bo był taki moment, że połączenia zostały przerwane. Tata wrócił do pracy bo to było tak, że dyżur cały dzień, potem odpoczynek cały dzień i uruchomił wszystko. Rozległ się znak, który przywołał wuja, który już wyjeżdżał z Warszawy, usłyszał, że radio gra i powrócił. No a potem też działali w radiu. Był Eterek 48-58. Gdyby go nie było, to nie byłoby potem Kabaretu Starszych Panów. I do końca życia pozostali radiowcami i zawsze w radiu nagrywali.
Grzegorz Wasowski, Polska. I
jest... Przepraszam, bo ja tak jestem zasadniczy. Marysiu, nie opowiedziałaś, co było z tym cenzorem? Szłaś do niego i co?
Z tym J23.
A, z cenzorem, tak? No, a chcecie słyszeć, jak to było z cenzorem?
No jeśli to jest ciekawe.
No spróbuję.
Z cenzorem może być ciekawie. No, opowiada więc, Maria Szabłowska.
Dobrze, no więc to była pierwsza moja rozmowa w życiu z kimkolwiek i tym kimś był Wojtek Młynarski, tata Janka.
Z którym
łatwo mi było nagrać rozmowę, bo jak mówiłam, tenis połączył mego tatę i Wojtka. No i potem jak już była rozmowa w takich dużych taśmach zmontowana, to miało chyba 30 minut, tam z muzyką też, to z całą tą taśmą musiałam iść 4. piętra ze studia Rytm na 1. piętro, tam gdzie siedział cenzor. Cenzor miał to do siebie, że nigdy nie podpisywał się nazwiskiem. Ty mówiłeś, no
tak,
właśnie.
Tak. Ja mówię. Ty mówiłeś.
A dobrze. Tylko miał taką pieczątkę. No i mówi, to proszę zostawić taśmę, ja posłucham i proszę przyjść tam za ileś. I ja myślę sobie, Jezu, on będzie tego słuchał całego? No ale on słuchał, bo oni się bali też, że mogą stracić pracę, a praca cenzorska była bardzo sowicie opłacana, intratna. No i przychodzę z powrotem, żeby odebrać audycję. Mówię, proszę pani, zdejmuje audycję albo wycina pani jeden fragment. Ja mówię, ale co tam jest? Ja rozmawiam z Młynarskim o piosence. Tak, ale pan Młynarski w jednym momencie mówi, że wierzy... Ja go pytam, a w co ty wierzysz? Taki głupi młody dziennikarz tak czasami pyta. A Wojtek mówi, w Boga wierzę. Tak odpowiedział szczerze. A cenzor mówi, to absolutnie nie może przejść. No i ja zaczęłam taką dyskusję z tym cenzorem, że jak to, że przecież są kościoły, że mszy wtedy jeszcze na pewno nie było, no ale ludzie do kościoła chodzili.
W radiu mszy nie było, bo była msza.
Dobrze, w radiu, tak, no ja mówię o radiu. No i nie, to ja mówię, to ja zabieram audycję. Mhm. On mówi, proszę bardzo. I dzwonię do Wojtka i mówię mu to, opowiadam. A on mówi, no przecież wiesz, gdzie ty żyjesz, w jakim kraju. I ja mówię, no wiem, ale czy ja się muszę temu podporządkowywać? A Wojtek mówi, nie musisz, ale jak chcesz, żeby poszła audycja, to wytnij, bo to nie ma żadnego znaczenia dla naszej rozmowy. I to była pierwsza nauka do tego, jak postępować z cenzurą. I ja się go posłuchałam oczywiście. I poszła ta audycja.
Maria Szapłowska.
A tej opowieści przysługuje się Janek Młynarski. No tak. Wspominacie, wspominamy wszyscy te pierwsze doświadczenia, także i radiowe. Ja od zawsze zajmuję się teatrem i filmem, ale blisko redakcji muzycznej, bo tu ojciec mój radiowy siedzi i pamiętam, jak popełniłam jako szalona dwudziestolatka wielki błąd. Była jakaś rocznica związana z Drupim. Paweł poprosił mnie, żebym szybko znalazła jakiś utwór. No znalazłam Drupiego utwór, ale w języku niemieckim. Oczywiście Paweł znakomicie z tego wybrnął, jak później powiedział
jak
do
można
mnie.
Można wybrnąć z Drupiego po niemiecku.
No można. Dałeś radę. Jak wtedy powiedziałeś do mnie, córciu, nic się nie martw, to pamiętam, łzy napłynęły mi do oczu i ta radość się wielka pojawiła. A druga radość też na początku praktyk, już 13 lat temu, kiedy miałam szansę wydawać Marię Szabłowską i dzięki niej poznać Wojciecha Młynarskiego. Janek Młynarski jest razem z nami. Janku, ty też jesteś kontynuatorem, bo oprócz tego, że pięknie grasz, występujesz, śpiewasz, to także opowiadasz nam w radiu o historii i radia, i piosenki.
No tak, bardzo dziękuję za głos. Witam Państwa serdecznie. Bardzo szkoda, że nie ma tutaj mojego taty Wojciecha Młynarskiego, bo na pewno opowiedziałby nam tutaj kawał historii, również radia. Bywał tutaj często. Ja piszę swoją historię, która ociera się o radio i bardzo chętnie się nią podzielę, ponieważ tutaj w tym budynku urzędował legendarny, bardzo ważny człowiek, już wspomniany przed chwilą, przywołany dla historii stuletniej radia. Tym człowiekiem był inżynier, redaktor Jan Zagozda. To był człowiek, starsi słuchacze, nawet nie tacy bardzo starsi, doskonale go jeszcze pamiętają. On kilka lat temu odszedł. I ja chciałem powiedzieć, że w tym budynku byłem nieraz u pana Janka. On urzędował w tak zwanym, roboczo rzecz biorąc, tramwaju. Nie wiem, czy Paweł to na pewno wie, o czym mówię.
A tak, na czwartym piętrze, ale to był luksus, w którym uczestniczy. To był ostatni już czas, wcześniej w gorszych
no
miejscach.
No tak, ale
ale tramwaj to było top on the top tego budynku.
Tam się spotkałem z panem Janem pierwszy raz, bo wtedy zacząłem się interesować trochę bardziej przedwojenną fonografią polską i mama skierowała mnie do, powiedziała, że jeżeli chcesz coś więcej wiedzieć, to się śpiesz, jest taki człowiek, on wszystko wie. I bywałem u niego i on się chętnie dzielił tą wiedzą, pokazywał mi te płyty. To był fantastyczny, prawdziwy człowiek radia. I w dużej mierze dzięki niemu mogłem jakoś usystematyzować swój stosunek do tej polskiej fonografii starodawnej. I na fali sukcesu jednego z moich zespołów, Jazz Band Młynarski Masecki, który był stworzony na wzór takich niedużych jazz bandów z lat 30., dostałem propozycję prowadzenia audycji autorskiej w programie trzecim Polskiego Radia i przyjąłem tę propozycję. Było to w roku 2017. Od tamtej pory co tydzień szczęśliwie udaje mi się nadawać w niedzielę i opowiadać po prostu o piosenkach, o przebojach. I chciałem też powiedzieć, jak już mam mikrofon i głos, o tym, że na szczęście poszerzyliśmy trochę perspektywę, bo cały czas miałem wrażenie, że obchodzimy 50-lecie radia, z całym szacunkiem. Natomiast radio ma 100 lat i tutaj potrzebowalibyśmy prawdopodobnie drugie tyle albo i więcej czasu, żeby to jakoś zaznaczyć, ale ja ze swojego podwórka, no muszę tych kilka nazwisk przywołać, bo historia radia jest fenomenalna, odbywa się na wielu polach, ale tak jak było już powiedziane, we wstępie do tej naszej dzisiejszej audycji, muzyka była zawsze nieodłącznym elementem i była w radio od początku. I Polskie Radio jako instytucja wygenerowało kilka naprawdę takich unikatowych zupełnie zjawisk. Jednym z nich przed wojną była mała orkiestra Polskiego Radia. W Polskim Radio grały duże orkiestry, był broadcast na antenę i oczywiście nagrania, ale na fali niezwykłej popularności muzyki rozrywkowej w tamtych czasach, szczególnie w latach 30., powstała orkiestra pod auspicjami instytucji państwowej, która się nazywała Mała Orkiestra Polskiego Radia i prowadził ją wybitny maestro Zdzisław Górzyński. Górzyńskich było trzech: Zdzisław, Władysław i Tadeusz. I oni wszyscy grali w tej orkiestrze, a Zdzisława, oni byli z Krakowa. Zdzisława Górzyńskiego, który tę orkiestrę prowadził, sprowadził do Warszawy Emil Młynarski do opery na Kapelmistrza w latach 20. A w 30. latach Górzyński objął tę posadę. I teraz chcę powiedzieć dalej. Po wojnie muzykę w radio, można powiedzieć, skrótowo reaktywował Władysław Szpilman, którego tutaj studio siedzimy obecnie, który zaczynał przed wojną razem ze swoim bratem Henrykiem pisać piosenki. I teraz Szpilman wymyślił, ponieważ był ulepiony z tej tradycji przedwojennej i wychowany na radiu, przecież w radiu też pracował, żeby kontynuować to dzieło. Żeby oprócz tego, że działa chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Gerta i tak dalej, jest nagrywana muzyka symfoniczna, żeby stworzyć takie ciało, które będzie grało muzykę rozrywkową idącą z duchem czasu. I od 1945 roku działała Orkiestra Taneczna Polskiego Radia, tak to się nazywało. I dyrektorem tej orkiestry był Jan Zajmer przez 9 lat, który był fantastycznym bandliderem, aranżerem, dyrygentem. On później wyjechał z Polski na Expo do Brukseli i nigdy nie wrócił. Więc to chciałem przywołać, bo na tym polega moja też audycja radiowa. I ja chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, ponieważ jesteśmy w radio, ten mój głos ode mnie, z mojej perspektywy jest taki, że po prostu nie mogę się od tego radia już uwolnić, od tego mikrofonu. Przychodziłem do radia, nie wiedziałem za bardzo, z czym to się je, a teraz nie wyobrażam sobie niedzieli. Nie mogę się odnaleźć. Czasem nagrywam na przykład dwie audycje awansem i po prostu nie wiem, co jest
grane. Stracona niedziela.
Nie wiem, co się dzieje ze mną o tej 13, jeżeli mnie tam nie ma. Nie ma. Więc radio jest piękne. No.
Janek, nie jesteś sam. Jesteś z pewnym instrumentem.
Tak.
Instrumentem, który też jest ważny dla naszego pokolenia, ale również częściowo dla radia, dlatego że dzięki radiu pozostał ten głos i pozostał ten instrument nie tylko w naszej pamięci, ale jest wydawany na płytach.
Jan otworzył futerał i wyjął słynne.
Opowiedz o tym instrumencie i opowiedz słynne, o tym człowieku.
Tak, jeżeli
jakbyś mógł jeszcze coś zagrać, to nam byłoby bardzo miło.
Jeżeli przywołujemy postaci radiowe, radio stworzyło całą masę niesamowitych ikon. I jedną z takich osób, których nie byłoby w tym formacie, w tym wydaniu bez radia, jest Stanisław Grzesiuk. To jest głos warszawskiej ulicy i warszawskich podwórek przedwojennego robotniczego getta, który cudem przeżył 5 lat obozu koncentracyjnego i w tym obozie grał na banjoli, czyli na takim instrumencie, który jest połączeniem banjo i mandoliny, charakterystycznym dla muzyki miejskiej, ulicznej. I jak tylko się wojna skończyła, to Grzesiuk wrócił do Polski z tą banjolą właśnie obozową, na której grał i dzięki której ten obóz przeżył. Ja po latach wpatrywania się w duże zdjęcie Grzesiuka, które wisi u mnie na ścianie od lat, zadałem sobie pytanie, czy ta banjola w ogóle gdzieś jeszcze jest. I po nitce do kłębka zacząłem prowadzić śledztwo, które mnie zaprowadziło do wnuczki Grzesiuka, Izy. Od kilku lat użytkuję ten instrument. To słynne drewno Grzesiuka. No bo od Grzesiuka moja osobista relacja ze starymi polskimi piosenkami się zaczęła. To z Grzesiuka znałem pierwsze polskie piosenki i dzięki Grzesiukowi zacząłem sobie zadawać pytania i później innym, kto te piosenki napisał. I tak po nitce do kłębka pierwszy był Grzesiuk.
A czy możemy cię poprosić?
Możesz zagrać, żeby i ten instrument zabrzmiał.
Jakaś niespodzianka byłaby. to dla nie było, naszych słuchaczy nie było i to, dla państwa?
Nie było to do końca planowane. Dzwoń telefon komuś, może coś ważnego na przykład, nie wiem. Może policja na przykład. Nie było to planowane do końca, ale... Właśnie.
Wszystko może jest zgłoszone, będzie... obchodzimy stulecie, wspaniale państwu opowiadamy o
może to będzie
programie Pierwszym Polskim. Symbolicznie.
Ja chciałem powiedzieć, że właśnie Grzesiuk, taki facet z ulicy, został do tego radia zaproszony, bo najpierw występował w słynnym podwieczorku przy mikrofonie, który był też, warto to hasło tutaj wrzucić do tej historii o radiu, prawda?
Tak.
I w tym podwieczorku zaczął śpiewać jako ten Grzesiuk, prawdziwy człowiek, i ktoś stwierdził, że on musi stanąć przy mikrofonie i to nagrać. I stał właśnie z tym instrumentem. No nie wiem, może coś...
Staniesz tutaj przy naszym mikrofonie? Tak.
I właśnie jedyne profesjonalne nagrania Grzesiuka, jest ich niewiele, właśnie powstały u nas w radiu i teraz wydawane są na płytach. I to jest taka historia żywa i Warszawy, i piosenki.
Coś krótkiego, tak?
Coś krótkiego.
No bo najładniejsze są te długie, no.
To może ten średni.
Nie przespany.
Nie, to za długie właśnie. To za długie.
Coś od serca.
Cały czas dzwoni telefon. Na pewno policja.
Nie zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś, bo na Saską Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało istne tam wesele, karuzela, młyn diabelski, bez ustanku miele. Jak ci brachura z Maryśką, poszłem tam w niedzielę, tryń się na huśtawkę, mamy czasu wiele. Jak podbiłem ją do góry, to ci panna jękła, to dopiero frajda była, jak Maryśka brzdękła. Maryśka się wystroiła w czerwoną sukienkę, zielony kaftanik i Antka pod rękę. Antek też to żurek, nowy buty po kolana, rzeknął hulaj, hulaj, Maryś dziewczyno kochana.
Jan Młynarski. Janek, ogromnie ci dziękujemy za tę garść wspomnień. Zaczęliśmy od ojca, skończyliśmy na Grzesiuku, ale no... Taka jest historia.
Ale mówimy o wielkich nieobecnych, tak, którzy tworzyli i radio, i historię polskiej piosenki. Wśród nich niewątpliwie Romuald Lipko, a z nami Izabela Trojanowska. Muszę, jako pochodząca z Lublina, o to zapytać.
No tak, już wspomniałam, że tu powstała piosenka, z którą pojechałam do Romualda z prośbą o przearanżowanie. I był tam przypadkiem Andrzej Mogielnicki, to znaczy ja nie wierzę w przypadki. I poznaliśmy się i powstał ten już później taki bardzo płodny tercet Romuald Lipko, Andrzej Mogielnicki i ja. I płyta została nagrana przy Radiu Lublin, w studio przy Radiu Lublin, nie tutaj. Ale przypomniałam sobie jeszcze, jak Marysia opowiadała o Andrzeju Korzyńskim, że jego piosenkę też tu nagrałam. Miodowy miesiąc i piosenki Pietrzaka dla potrzeb spektaklu w Teatrze Syrena. Tak naprawdę słucham z otwartą buzią, bo nie znam po nazwisku pracowników tego radia. I chętnie poznaję historię. A dzisiaj rola radia jest trochę inna. Kiedyś rzeczywiście zaczynało się od włączenia radia, a kończyło na wyłączeniu radia. To tak było.
Z pewnością to radio było taką cegłą budującą.
Cegłą budującą, tak. Nie no, podaj cegłę, właśnie. Wspominam o swoim dzieciństwie. Nawet mieliśmy lekcję w podstawówce przyrody, tak ułożoną, żebyśmy mogli razem z radiem słuchać audycji, która leciała w radiu specjalnie dla dzieci o przyrodzie, i my mieliśmy właśnie przyjemność słuchania też tej audycji. Po czym szliśmy na spacer do lasu, poznawaliśmy na żywo ściółkę, liście różnych drzew. Dzisiaj to wszystko jest teoria i wszystko jest jakieś wirtualne. Myślę, że trochę szkoda. Trochę szkoda, że tak bardzo internet i telefon wyparł to radio. Ale cała moja młodość to rzeczywiście pod tym hasłem. I jeszcze chciałam Markowi podziękować, bo mam okazję, za właśnie piosenkę, o której wspomniał Choć pomaluj mój świat, bo przy tej piosence pamiętam ten moment w kuchni. U nas też było w kuchni radio właśnie, które pełniło ważną rolę. I chyba tego dnia, to było przed świętami, moją rolą było pozmywać szafki. I w radiu poleciała ta piosenka. I ja tak się zachwyciłam, że można piosenką malować. Wydawało mi się, że moje życie było wtedy takie szare, czarno-białe. I zapragnęłam ją kiedyś zaśpiewać. No nie nastąpiło to jakoś, aczkolwiek miałam okazję.
I za zielone światło naprawdę dla ciebie.
Nagrać. Proszę, no właściwie powinnam, skoro to takie spełnienie marzeń, że, bo wtedy postanowiłam, że będę piosenkarką.
Będzie 101 wersja, jeśli to nagrasz. Bardzo cię zachęcam.
Milionowa.
Ale jeszcze, tak, ale jeszcze wracamy do Romka, chciałbym powiedzieć.
Tak.
40 lat naszej przyjaźni, naszych nagrań. Różne piosenki bliżej czy dalej, czy na ogół dosyć dobrze znane, choćby Jolka, pamiętasz, powstawały w studiach prywatnych. Takie studio było w Poznaniu, ale owszem, tak, nasz pierwszy przebój Za ostatni grosz powstał właśnie w studiu radiowym w Lublinie, potem które zostało nazwane imieniem Jimiego Hendrixa. Do tej pory to studio istnieje. I chciałbym wspomnieć taką postać Jurka Inszewskiego, redaktora tego radia.
No,
mam wrażenie, że tak.
Ale również redaktora programu pierwszego. On prowadził nocne audycje, które słuchaliśmy i przez niego nie spaliśmy.
Wspaniała postać. Szkoda, że zapomniana. Budka mu zawdzięcza naprawdę szalenie dużo. Oddał jej całe serce. I ja tylko wspomnę, że istnieje taka legenda radiowa, że jest no, Za ostatni grosz jest tam coś, za co jestem niesłychanie Jankowi Borysowiczowi wdzięczny, mianowicie jego porywające solo. Ale jest, jak mówię, taka legenda, że gdzieś to solo było w swoim czasie nieco dłuższe. Ktoś je skrócił i być może w tych archiwach radiowych właśnie w Lublinie drzemie pełna wersja tego nagrania. Romek był bardzo szczęśliwy i otworzyła się nam ta furtka w przyszłość. No niestety już Iza z nim nie pracowała, szkoda ogromna. Urszula przejęła tę pałeczkę, tak mi się wydaje. Natomiast...
Mówisz o Jurku Janiszewskim?
No, mówię w tej chwili o Romku jeszcze.
A, o Romku.
O wszystkich jego kompozycjach.
Aha.
Natomiast chcę tylko wspomnieć, że on był obdarzony niewiarygodnym talentem. Ile czasami moja praca z kompozytorami to jest może niekoniecznie droga pełna zakrętów, ale trochę potu zwykle wylewamy przy tej pracy. O tyle on był naprawdę, miał takie podłączenie dosyć efektowne do góry. No, wszystkie pomysły jego, które prezentował, gotowymi przebojami. I tak jak mówił Paweł, że być może gdzieś gdyby w świecie się urodził, to byłby w tej chwili kompozytorem klasy światowej. No, ale zostawił po sobie fantastyczny dorobek.
Wiesz, on imponował mi bardzo tą ścianą dźwięku, którą stawiał, nie tylko złożoną z rockowych instrumentów, ale zapraszał do sesji orkiestrę symfoniczną. I dlatego te aranże były bogate i takie różnorodne.
Izabela Trojanowska, Marek Dudkiewicz, ale przecież są z nami Alicja Majewska i Włodzimierz Kor, czyli tu ta współpraca właśnie, wokalistka, kompozytor. Zgodność, co będzie przebojem, a co nie będzie przebojem.
Zgodność to ostatnie słowo, które można użyć. Ale ja przepraszam, jeszcze wrócę na chwilę, bo ja myślę, że chcę zapytać, czy ktoś z Państwa tu obecnych i tu siedzących pierwszy swój kontakt z radiem miał radiem typu słuchawkowego? Pierwszy? Ja nie, już to było na kryształek. W każdym razie...
A ja miałem coś takiego.
A dlaczego ty miałeś...
Takie pudełeczko było i jakimś takim patyczkiem czy drucikiem się przestawiało i usłyszałem głos.
Ja nie wiem, bo mnie musiał tatuś przestawiać, bo ja byłam, miałam z 7 lat. Znaczy ja, pierwszy kontakt z radiem i w ogóle wrażenie pierwsze jakiejkolwiek muzyki, jaką miałam właśnie z nośnika, a nie na żywo, że tatuś grał i śpiewał, to właśnie było radio i to było podczas... to był pogrzeb Bieruta. Zapamiętałam to dlatego, że to, co usłyszałam w tym radio, no tato też słuchał tam Wolnej Europy, tak, no ale miał te słuchawki, może wcześniej ten Kryształek tam, nie wiem, co z nim robił, i dał mi te słuchawki do posłuchania i tam usłyszałam marsz żałobny, ale nie Chopina. Ja ciągle dopytuję, to musiał być jakiś rosyjski kompozytor, monumentalny marsz, czy ktoś... Nie, muzycy jacy... Radziecki, rosyjski, monumentalny taki marsz. I to zrobiło na mnie takie kolosalne wrażenie, naprawdę ta muzyka, że musiałam zostać piosenkarką.
Włodek chyba coś chce dodać w tej sprawie marsza.
Alicja lubiła muzykę pompatyczną i dlatego ja jej później napisałem, jeszcze się tam zaglibieli.
Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska.
Ale jeśli chodzi o, musieliśmy się znać, bo nagrywałam te twoje... Włodek jest twórcą, nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, takich sygnałów radiowych.
Program pierwszy, zawsze pierwszy?
Dżingli, to się nazywało dżingle.
Dżingli.
No zaśpiewaj sam, ja to było na głosy. My śpiewaliśmy ze Zbyszkiem Wodeckim, chyba Rysiem Rynkowskim chyba. Zaucha chyba też. To śpiewał, czy Zaucha
też? Ale to też? Jak brzmiało?
Pamiętasz
no,
też jeden?
No to na głosy. A to były dwie wersje. Jedna była taka pościelowa, taka nocna. Taki dżingiel nocny był. A nie, to Studio Gama było. Studio Gama. Tak. A zaśpiewaj ze mną. Tu program.
Mam śpiewać?
No przecież. Pierwszy.
Na stulecie jedynki.
Zawsze. Nie, jaki, tu pierwszy, program pierwszy. Włodek, no ty pisałeś.
Program pierwszy, zawsze pierwszy, zawsze pierwszy. Zaśpiewałem w radio.
Słuchajcie, ponieważ już jesteśmy na dosyć mocnej, wokalnej nucie, chcielibyśmy teraz poprosić zespół Perfekt Stary i Nowy.
Bo mamy kolejną niespodziankę.
Aby nam zaśpiewali. Dobrze? Zgadzacie się, chłopcy?
Darek Kozakiewicz podpina gitarę.
Tak trochę dziwnie, że tak tyłem. Darku, wybacz, ja zrobię sobie tak trochę bokiem, bo będę zmuszał do klaskania wszystkich. Du-du-du-du.
Ty nie bawi cię już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból. Nie fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu nóż. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. I razem, proszę państwa, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płonie, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.
Dziękujemy. To była krótka wersja, ale staraliśmy się po prostu, żeby było trochę brzydziej.
Łukasz Drapała i
Darek Kozakiewicz. Kochamy Perfekt, kochamy radio. I Wojciech Gąsowski chce powiedzieć, że kocha radio w całości, nie tylko muzykę w radiu. Tu wspominaliśmy, podwieczorek przy mikrofonie. Andrzej wspominał strofy dla ciebie przecież emitowane w Lecie z radiem.
Wszystkie rzeczy związane z muzyką, bo tutaj o tym mówimy. Ale przecież radio i sport to jest niesamowite. Przecież miliony ludzi, ja to pamiętam jako młody chłopak, miliony ludzi słuchało na przykład transmisji z wyścigu pokoju. Co chwila były jakieś co godzinę chyba jakieś komunikaty. Tam królował wtedy Bogdan Tomaszewski, który jakieś takie sprawozdanie, tu helikopter. Pamiętam, że on gdzieś latał helikopterem i mówił, kto jest w czołówce, gdzie są nasi i tak dalej. Poza tym lekkoatletyczne wydarzenia, też Bogdan Tomaszewski, piłkarskie. Oj, strzelaj, prędzej strzela, jest.
Jest kronika sportowa.
Muszę się pochwalić państwu. Ja o tym się dowiedziałem, z jakiego meczu to jest fragment sprawozdania. Ja na tym meczu byłem. Jak miałem 12 lat, to był mecz CWKS Warszawa Slovan Bratysława na stadionie Legii. I
wynik?
Pamiętam, ojciec mnie zabrał na ten mecz. 2-0 dla CWKS. O. Wojtek. Sport i radio to jest coś niesamowitego, nieodłącznego.
Sport i radio to i przecież Andrzej Dąbrowski. Sport i radio.
Ale samochody w radio trudno pokazać.
Ale radio w samochodzie jest.
Nie, no sport i radio. Tutaj bardzo dobrze powiedział. Ja już trudno, co mogę dodać. Zawsze są jakieś rozmowy, wywiady. Jeśli chodzi o sport motorowy, generalnie to w ogóle można mieć tylko pretensje, że właśnie jest za mało wiadomości na temat sportów motorowych, a młodzi Polacy spinają się na szczyt i rzeczywiście jest już kilku bardzo dobrych zawodników znanych w Europie i nie tylko, i w Ameryce. Także boleję nad tym.
To Andrzej nie tylko jako dziennikarz radiowy, ale jako mistrz sportu. Janek?
Ja chciałem tylko dodać, że to jest, właśnie sobie uzmysłowiłem, że to jest moje pierwsze spotkanie z radiem. Mam 5 lat, może 6, i mój dziadek słucha meczu, bo on nigdy nie oglądał piłki nożnej w telewizji. Zawsze wyłączał w ogóle ten telewizor. Szedł na górę i włączał radio. To. Wolał słuchać meczu w radiu.
Wiesz, i to, co Andrzej powiedział, to ja sobie też przypomniałem, dlatego że on mówił, że informacje o wyścigu pokoju nie były co godzinę, ale były co pół godziny. Jeszcze później już, to potem była już bezpośrednia transmisja już z końca, ale w czasie to było. I pamiętam, jak wracałem autobusem 107 ze szkoły muzycznej z ulicy Miodowej, z Miodowej na Plac Trzech Krzyży, to jak była ta transmisja, to ten podgłośniał to radio, którego słuchał ten kierowca, i wszyscy wpatrzeni w tego kierowcę, a kierowca, żeby dobrze słychać, zatrzymywał ten autobus. Wszyscy stawali i właśnie była to, że jedzie Hanusik, ktoś tego.
I pytali, czy Polacy są w czołówce.
Tak.
Bo to było najważniejsze.
Zdejmijcie mi tę zwrotną, pamiętam zawsze było, jeszcze to chodzi o dziękiarskie. Jest Grzesiek.
Dwa słowa, bo chciałem podkreślić mistrzostwo komentatorów radiowych. Jeszcze bym wspomniał pana Tuszyńskiego, Bogdana. Oni byli do tego stopnia wspaniali, że ja, jak już miałem telewizor, to wyłączałem dźwięk telewizora i z radia komentarz. Tu oglądałem, a radia słuchałem. Bo telewizyjni...
Włodek?
Ja muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć, dlatego że ja pamiętam z tych sprawozdań sportowych, radiowych, jedno zdanie, które powtarzało się najczęściej. To było: szkoda, że państwo tego nie widzą.
Andrzej.
Andrzej Piaseczny jest przecież razem z nami. Andrzej, sport? Nie. Piosenka, hity, przeboje, festiwale, nie, nie. Opowieści o festiwalach.
Boję się czegokolwiek powiedzieć więcej, żeby nie zakończyć audycji. bo
już to raz zrobiłeś.
No właśnie. Natomiast muszę tutaj podjąć korespondencję z Jankiem w dwóch tematach. Otóż czas jakiś temu, niedawno zupełnie, braliśmy udział w koncercie, gdzie śpiewaliśmy piosenki Mieczysława Foga. I przygotowując się do tego koncertu, no oczywiście próbowałem doszukać się przeróżnych wykonań. Dobrnąłem do takiego, no pewnie jednego z pierwszych oczywiście, czy pierwszego, nie mam pojęcia, gdzie Mieczysław Fok występował jako refrenista właściwie. I piosenka, którą miałem przyjemność zaśpiewać w programie, ta ostatnia niedziela, polegała na tym, że najpierw orkiestra grała jakieś 2,5-3 minuty, a potem Mieczysław śpiewał refren tylko właściwie. Może chyba jedną zwrotkę tej piosenki. To było wyjątkowe przeżycie dla mnie, stąd oczywiście namawiam wszystkich do tego, żeby słuchali audycji Janka i zagłębiali się w tę piosenkową przeszłość, bo ona jest po prostu piękna. Ale jeśli pozwolicie, to no nie sportowe, tym razem konotacje jakieś. Natomiast mój pierwszy kontakt z radiem był troszeczkę inny. Wspomniana przeze mnie babcia Eleonora uwielbiała słuchać radia. I wtedy miałem już jeszcze troszkę mniej lat. 4-5. Rodzice wychodzili do pracy, babcia się zajmowała mną, brat w szkole, włączała radio. 4 pory roku, przepięknie. Ale w okolicach godziny 12 emitowano audycje folklorystyczne.
Nie, był hejnał Zwierzy Mariackiej wcześniej.
Ale później.
A potem z Malowanej Skrzyni.
To już mi się nie bardzo podobało. To już mi się nie bardzo podobało. Dzisiaj oczywiście wiem, że trzeba przykładać uwagę do dziedzictwa w każdym jego wymiarze, a więc stąd się wzięliśmy również muzycznie. Jedna jeszcze...
anegdota, przypowieść?
Może nawet anegdota, chociaż nie radiowa do końca, natomiast ponieważ państwo opowiadaliście o tym, jak pozyskiwaliście płyty, jak można było grać piosenki, potem w radiu z nich... Ja pochodzę z miejscowości, w której, jeśli państwo pamiętają, a nazwa miejscowości padła już, Pionki, tam była kiedyś tłocznia płyt gramofonowych.
Pronic.
Tak. No właśnie. I teraz po pierwsze, pierwszą płytą, którą tato mi kupił w... Strzelnica też była, tak.
Nie, proch.
Proch.
Tak? Proch Pionki, ale to sport właśnie. Natomiast wracając do muzyki...
No nie do końca sport. To lekko powiedziane.
No, tajemnice państwowe, czyli proch Pionki, granat Skarżysko i broń Radom.
No, jesteśmy w domu.
No właśnie. Do muzyki. Pierwszą płytą, którą tato mi kupił w sklepiku zakładowym, był singiel Tom Pressu Krzyśka Kawczyka z piosenkami Wróć do mnie i pamiętam ciebie z tamtych lat. Nie, i jak minął dzień, przepraszam, bo to ta sama piosenka, którą powiedziałem wcześniej, ale nasza mała miejscowość charakteryzowała się tym, że u nas czasem można było kupić płytę, zanim ona jeszcze miała swoją światową premierę. I tak było z płytami Jethro Tull na przykład, które chciałem kupować w kiosku Ruchu. Nie wiem, jak one się tam znalazły, jak one mogły się tam znaleźć, ale kuzynowi wysyłałem na wybrzeże, co było drogą właśnie niemożliwą, bo zwykle to marynarze przywozili płyty i wysyłali potem dalej w świat. No i ostatnia wreszcie rzecz, znów pozaradiowa, nie wiem, ale nie wiem, czy...
I wszystkie są właśnie radiowe.
Poszukuję starszego cechu, bo świat się zmienia, ale biletów czasem nie można kupić w dalszym ciągu. I usiłuję kupić od jakiegoś czasu bilet do Filharmonii Narodowej, gdzie nie można kupić zupełnie. Także gdyby ktoś z państwa znał, jak Maria... Tak, na przyszły sezon dopiero.
Ale oczywiście muzyka klasyczna w programie pierwszym Polskiego Radia też była i jest ważna. I to nawiązanie jednak jest do radia, Andrzeju. A może teraz nawiązanie do cykad?
Tak, cykady na cyklamy.
Cykady. Romuald Erenc.
Thank you.
Romuald Erenc, Cykady na Cykladach. Trwa nasze jubileuszowe spotkanie w programie Pierwszym Polskiego Radia i tutaj w studiu Władysława Szpilmana. To jest takie międzypokoleniowe spotkanie, bo opowiadamy o radiu kiedyś, niedawno całkiem, 100 lat temu, o radiu później nieco, o radiu teraz. Będziemy też pewnie mówić o radiu przyszłości, ale może w tym momencie słuchają nas młodzi, zdolni. I chciałabym w ich imieniu zapytać, jak stworzyć radiowy hit? Takie oto pytanie. Kto się odważy?
Ja się odważę na początek. Mogę? Na początek. To będzie bardzo dobry wstęp do tych dywagacji. Otóż w latach dawnych, międzywojennych, został rozpisany konkurs na polski odpowiednik słowa szlagier. Dlatego, że różne słowa z obcych języków musiały koniecznie mieć swój polski wtedy ekwiwalent po wielu latach niebytu Polski na mapie. I zgłosił się wielki tekściarz Andrzej Włast, który wówczas był królem piosenkopisarstwa, bo napisał tych piosenek naprawdę, no, liczy się około 3600 powiedzmy. I wymyślił słowo przebój. I chwilę później został z nim przeprowadzony długi wywiad, w którym zadano mu pytanie: panie Andrzeju, kiedy piosenka staje się przebojem? On powiedział, że przebój jest wtedy, kiedy pokocha go dancing, salon i ulica.
To niby takie łatwe, takie proste, a tu
A ja
jednak
bym dodał tutaj jeszcze jedną rzecz, bo kiedyś również zadano mi takie pytanie, jak się tworzy przebój. I przebój to jest, proszę Państwa, dowolny utwór, każdy, puszczony odpowiednią ilość razy w radio, w telewizji, gdziekolwiek. Można napisać cokolwiek. Jeżeli 1000 razy człowiek tego posłucha, to będzie przebój.
I to mówi Włodzimierz Korcz. Głosy wypadają mi z głowy. Nie wierzę w to, że taki może. Co prawda, ja pamiętam kiedyś też Mariana Hemeraś, też przed wojną zapytano, jak się pisze przebój. I on powiedział podobno takie zdanie, że piosenka wcale nie musi mieć jakiegoś bardzo chwytliwej melodii, ani nie musi mieć jakiegoś bardzo pięknego tekstu, ani nie musi mieć jakiejś bardzo wyszukanej harmonii, ale połączenie tych trzech elementów w jedną całość może dać cudowny efekt.
To jeszcze twórca przebojów. A, jeszcze Maria, tak, najpierw.
Nie, bo tak, nie wiem, trochę się oburzyłam.
Z tymi włosami?
Nie, no, że tak, że przebój, nie wiem.
Że wystarczy 1000 razy puścić i to jest przebój. Ja uważam,
Włodek nie ma racji. To jest absolutna nieprawda i Włodek nie masz racji, bo to tak prosto nie działa. Tak sądzę.
Czasami słucham przebojów i myślę, że w niektórych przypadkach właśnie tak to działa.
Ale to są przeboje, które rzeczywiście są przebojami, czy że twórcy powiedzieli, mamy przebój? Bo to różnica.
Powtarzam, utwór każdy, powtarzany 1000 razy, może być przebojem, ale również oczywiście są inne przeboje, które są przebojami dlatego, że na to zasługują.
Ale muszą być ilość razy wyemitowane w radio oczywiście. Przecież oczywiście. Najpiękniejsza piosenka, której nikt nie usłyszy, trafia do rady i nie będzie przebojem oczywiście. Znaczy, proszę Zbyszku.
Tak, Alicja i Włodzimierz bardzo pięknie wytłumaczyli to. Coś, co przez wielu z nas może być uznane za taką pewną wpadkę radiową. No bo tłumaczymy sytuację, która jest kontrowersyjna, prawda? Maria ma swoje zdanie, Włodek ma swoje zdanie. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak z takiej pewnej wpadki wybrnął Tadeusz Sznuk, znakomity głos Polskiego Radia. Prowadziliśmy kiedyś Sygnały Dnia, ja zapowiedziałem muzykę, po muzyce były wiadomości, Tadeusz je czyta i jedna z tych wiadomości była taka. Według informacji Naczelnej Izby Kontroli, czyli NIK, okazało się, że i w tym momencie przytomny wydawca mówi mu na słuchawki, ja to też słyszę, nie naczelnej, tylko najwyższej. Tadek Sznuk na tym samym poziomie, na tym samym uśmiechu powiedział, drodzy słuchacze, to jest tak, jak myśli się o najwyższym, a mówi o naczelnym.
Ja jeszcze chciałem odnośnie Jana Młynarskiego i przeboju właśnie świetne słowa. I tutaj muszę powiedzieć, że do zakochania jeden krok. Uważam, że było to jedno z największych przebojów, dlatego że był grany w 1972. To znaczy była główna nagroda w Opolu, główna nagroda w Sopocie. Ja musiałem się uczyć w trzech językach śpiewać tego za granicą. Ja mogę państwu zaśpiewać po rosyjsku, po niemiecku.
Śpiewaj, śpiewaj.
Za szagą szak, lubowy idiot, drób ja w ciołusz, panie Maju. Za szagą szak, lubow idiot, ja putyju, atlično znaju. Von mir zu dir ist nur ein Schritt, und diesem Schritt bin ich gegangen. Ich brachte meine Sehnsucht mit, so hat die Liebe angefangen. Proszę państwa, ale to nie to. To nie to. Ale w Polsce w tym 72 roku, i to trwało jeszcze 2-3 lata, nie było miasteczka. Ja miałem wtedy trasy koncertowe bez przerwy. Nie było miasteczka, gdzie z okien w ciągu dnia słuchało się do zakochania jeden krok. Każda restauracja, knajpa grała do zakochania jeden krok w całej Polsce. To był niesamowity przebój. Także przypomniałem się uprzejmie.
My o wszystkim pamiętamy.
Na to, żeby być przebojem, oczywiście.
Takim ogromnym przebojem w latach 30. było to, co stworzył Roman Chorowicz, fantastyczny pracownik Polskiego Radia przed wojną, który robił transmisję z ogromnych wydarzeń, ze spektakli teatralnych, z użyciem wielu tysięcy statystów, z żołnierzami, z efektami dźwiękowymi. Pierwsze wozy transmisyjne Polskiego Radia realizowały transmisje wymyślone przez Chorowicza i on w pewnym momencie wymyślił, kiedy będziesz zakochany. I powiedział mi, robiłem z nim wywiad w Paryżu już pod koniec jego życia, że jak usłyszał w sklepie na patefonie grany ten przebój, potem wrócił do domu i od sąsiadki leciał ten przebój. Miał takie podwórko, kamienica, wiadomo jak to dawniej były. I w otwartych oknach stały patefony i panny, sprzedawczynie, pielęgniarki słuchały tylko tego. I mówi, Boże, to się nie może zdarzyć. Za pieniądze z tego przeboju kupił kabriolet, pojechał do Wenecji i na szczęście zdążył przed wybuchem wojny. A potem w Paryżu i w ogóle we Francji tworzył francuskie radio, słuchowiska, całą tę sferę techniczną, bo to był inżynier z wykształcenia i wiele festiwali operetkowych i operowych w całej Europie. Wspaniały ktoś i z takim przebojem. Kiedy będziesz zakochany tak naprawdę kiedyś wiosną. To jest Polskie Radio.
Może Darek, to sprawa tego zakochania.
Ja też zgodziłbym się z panem Jankiem o te atuty właśnie przeboju. Natomiast nie ma recepty na przebój. Nie ma żadnej recepty na przebój.
I
bo
nie będzie.
I nie będzie. Najważniejsze to chyba jest to, żeby nie kierować się modą. To o tym jestem przekonany. Po prostu trzeba robić swoją piosenkę taką, która wypływa z duszy. Natomiast przykładami na przykład mogą być z naszego polskiego rynku. Na przykład zespół Perfect, piosenka Ewka. Miała się nie pokazać nigdy na płycie, ponieważ to był za słaby utwór. Takie tango zespołu Budki Suflera miało się nie ukazać na płycie, bo było marnym utworem według na przykład Krzysia Cugowskiego. W wypadku zespołu Animals, Dom Wschodzącego Słońca, miało się nie ukazać na płycie. największe hity i wielu, wielu innych. Także nie ma recepty, czaruj swoje.
Andrzej Piaseczny, nie ma recepty?
Wojtek,
no jak to? Ma? Tyle hitów, tyle przebojów?
W ogóle niewiele do powiedzenia. Chciałbym pogodzić was wszystkich i powiedzieć, że jest coś w tym, że kiedy piosenkę zagra się stosowną ilość razy, wtedy jest łatwiej ją zapamiętać. Z drugiej strony mamy całkiem sporą ilość przykładów piosenek, które dostają się do świadomości, pamięci ludzkiej i na języki wreszcie na koniec. Innymi drogami, innymi kanałami, dzisiaj przez internet, dzisiaj przez emisje na portalach internetowych. Jak to zrobić? Pojęcia nie mam. Darek ma tutaj absolutnie rację, że ani nie ma recepty, ani czasem nasz nos nie jest doskonałym w wyczuciu tego, czy piosenka stanie się przebojem, czy nie. Rób my swoje. No. I troszeczkę czasem nawet na przekór tendencjom, na przekór, no dobra, no muszę to powiedzieć wreszcie. Faktycznie są ci ludzie, którzy dopuszczają piosenki do emisji albo też nie, ale nie w drodze tutaj jakiegoś protestu własnego przeciw tym, których jest to zadanie. Jeden żal, który, ale drobny, malutki, żeby podłączyć się pod Andrzeja i Andrzej mówił o sportach motorowych, ja powiem o muzyce, że troszeczkę artystom starszego pokolenia nie daje się szansy. Jeżdżąc po świecie, po Europie, włączając tamtejsze radia, słucham ludzi w różnym wieku i ich nowych propozycji. Młodość ma swoje prawa. Młodość rządzi. To młodość generuje przeboje zwykle. I to jest znak czasów wszystkich. No, różnie to bywa. Andrzej mówił na krótko. To jest znak czasów wszystkich. Naszego, przeszłego, prawdopodobnie tego, który przed nami. Natomiast no, chciałoby się usłyszeć o nową piosenkę Alicji w radio więcej razy.
Ale my
Andrzeja
o to dbamy
właśnie
w programie Pierwszym Polskiego
Będziemy
Radia.
Was rozliczać.
Ach, musicie nas słuchać po prostu i być razem z nami. Andrzej,
nie powiedziałem to z uśmiechem oczywiście.
Tak. Ja myślę, że tu Tina Turner nie zrobiłaby comebacku.
Nie.
Wojtek.
Ale tak myślę, że chyba trafiliśmy, Pawle, z tytułem naszego dzisiejszego koncertu. Zobacz. Piosenki naszego
życia,
to naszego radia. Tak? Tak, i ja na odwrót ogóle, wszystko ja się zgadza.
Uważam, że ta mimo wszystko piosenka, taki trochę niepoważny, trzyminutowy utwór literacko-muzyczny zrobił w XX wieku i XXI gigantyczną karierę i że piosenka jest czymś naprawdę autentycznie ważnym, bo kojarzy nam się z najważniejszymi momentami naszego życia i może to powoduje i sentyment również do radia, i sentyment do piosenki. Uważam, że jesteście ważni. Ważni dla społeczeństwa, dla nas wszystkich. Wasza twórczość, wasze istnienie i tu właśnie się kłaniamy wam w pas. I Wojtek odpowiada na to pytanie.
Będzie?
Prawie że.
Prawie że, prawie że.
Bo ja chciałem coś powiedzieć.
No to jest ten moment.
Za jeden moment? Czy mogę?
Teraz.
Mów teraz.
Wyszek mówił o wpadkach. Ja opowiem państwu taką historyjkę, którą opowiadał mi Bogdan Kryszpin. Bogdan Kryszpin był
reżyser
człowiekiem,
radio,
który między innymi nagrywał Kabaret Starszych Panów. Był człowiekiem od dźwięku.
On był reżyserem dźwięku, ale później był reżyserem również telewizyjnym.
Ja mówię o okresie, kiedy on pracował w radio. Opowiadał mi, jak zaczynał swoją pracę w radio na Myśliwieckiej. To były lata 50. Trudne lata. I wieczorem każdy program kończył się o godzinie 12 międzynarodówką i hymnem Polski. I oni w tym momencie, w tym czasie właśnie, kiedy Bogdan tam już pracował, mieli jakiegoś młodego chłopaka, który tam się przyuczał i te dwie piosenki, czy utwory te dwa, były wtedy grane z płyt na 78 obrotów, jeszcze takie bakielitowe płyty, które się tłukły niestety. I ten chłopiec, który się tam przyuczał do zawodu, przed 12, tam mu ktoś powiedział, słuchaj, to przynieś te płyty do tego. I on się, biedak, niosąc te płyty, potknął i zbił płytę z międzynarodówką. Także no, tam był popłoch, bo oni nie wiedzieli, co zrobić, jak to. No to chociaż ten hymn zagramy polski. Zagrali ten hymn, pojechali do domu, a Bogdan mi opowiada, o 5 rano walenie do drzwi. Pan Kryspin, tak, stoi dwóch facetów w czarnych płaszczach, skoro pan pozwoli. 48 godzin siedział zamknięty gdzieś w dołku jakimś i go tam wypytywali, co takiego się wydarzyło. O.
Wojtek opowiada o trudnym życiu i pracy redaktora.
I o płaczu z pewnością też.
Ale tak? Słuchajcie, bo byśmy o przebojach. Ale Romuald.
Nie płacz Ewka, no
nie
teraz.
Nie płacz Ewka, zagraj, żeby... Romuald Renc, nie płacz Ewka.
I tak melancholijnie, nostalgicznie się zrobiło, bo to wieczór wspomnień, pełen anegdot, pełen opowieści. Nostalgicznie, melancholijnie, ale przecież ta przyszłość radia, zgodnie z tym, co powiedział gdzieś właściwie na początku Andrzej Piaseczny, jawi się pięknie, bo przecież radio było, jest i radio będzie. Dzięki Państwu, ale przede wszystkim dzięki Państwu, naszym słuchaczom, którzy są tutaj razem z nami w studiu Szpilmana, ale także i przed odbiornikami, bo bez Państwa nie byłoby i tych piosenek przecież, bo nasi wspaniali goście nie mieliby dla kogo ich tworzyć, ale nie byłoby także i nas, osób, którzy chcą Państwu o tym pięknym świecie muzyki, teatru, filmu, sportu, polityki niestety też często opowiadać. Radio się zmienia, świat się zmienia, ale my jesteśmy, a to radio teraz pełne social mediów, internetu, wideo. Nasz koncert przecież Państwo mogą zobaczyć. I to, To z jednej strony tu Grzegorz Wasowski mówi koszmar.
Bo to jest zabijanie radia. Dla mnie radio było magią, było teatrem wyobraźni. Bez obrazka. Ja sobie wyobrażałem tych ludzi, ja słyszałem te głosy. A teraz nagle wszystko widzę. To jest nonsens. Nie mówiąc już o tym, że to bardzo jest uciążliwe, zwłaszcza dla pań, bo mogą sobie przyjść bez makijażu, gdyby nie było tej telewizji.
No teraz trzeba mieć urodę nie tylko radiową, tak? Żeby być w radiu, tak, to prawda.
Jaki
makijaż? Grzegorz ma obydwie urody.
Grzegorz Wasowski, kot Przybora. Radio to historia, ale radio to przyszłość i wierzymy głęboko w to, że program Pierwszy Polskiego Radia będzie z Państwem, będzie z nami przez kolejne 100, 200, a może i 300, 400, 500 lat. I tak zbliżamy się do końca tego naszego wieczoru.
I właściwie zaczęła Alicja piosenką o panu Jerzym Wasowskim, o Jeremim Przyborze i o tamtych czasach, o tamtych przebojach. I właściwie chcielibyśmy, abyś zakończyła ten nasz dzisiejszy wieczór również piosenką z naszej tradycji i napisanej przez człowieka, który miał ogromny wpływ na powojenne brzmienie nie tylko Polskiego Radia, ale całej historii polskiej piosenki. To jest piosenka Władysława Szpilmana.
O.
Tych lat nie odda nikt. Przypominam sobie taki koncert sprzed lat, kiedy profesor piosenki Andrzej Strzelecki przygotował taki dla nas program, wieczór radiowy. Mm-hmm. I tam zabrzmiała między innymi ta piosenka. Piosenka, która w tej pierwszej swojej wersji była bardzo jakaś taka optymistyczna. Irena Santor wtedy śpiewała, tych lat nie odda nikt, tych lat szalony. A Andrzej Strzelecki przygotował ten utwór, kiedy facet wychodzi z więzienia w 1956 roku.
Ojej.
I śpiewa, że tych lat nie odda nikt. Tych
to
lat
jest power
nie odda nikt.
Paweł, i ta, to jest power piosenki.
I na tym polega fenomen piosenki i tego życia naszego, że właściwie każdy utwór, on żyje swoim życiem i bardzo różnie można na to spojrzeć. I ta wersja, którą śpiewała chyba Katarzyna Dąbrowska, o ile dobrze pamiętam.
Kasia Dąbrowska
tych lat nie odda nikt. Ona gdzieś w pewnym momencie tak wypełniła moją myśl, że to jest właśnie, tak powinien zabrzmieć ten utwór, ale myślę, że ty to śpiewasz w klasycznym takim,
jeszcze pamiętam,
troszeczkę nie spudła.
Taką interpretację, ale właściwie taką teatralną, jakby z kolei tym torem myśląc piosenki Zbyszka Wodeckiego, z tobą chcę oglądać świat w jego Benewisie, gdzie za kratek również wyśpiewał któryś z aktorów. Nie, ja zdecydowanie wersję Ireny Santor, a umiem tę piosenkę, no, wszyscy znamy pewnie refren, la 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 la, to śpiewajcie ze mną razem, ale ja miałam okazję nauczyć się z słów i melodii dokładnie tej piosenki, biorąc udział w jubileuszu Ireny Santor, gdzie różni wykonawcy śpiewaliśmy piosenki z repertuaru Ireny. Mnie przypadło w udziale właśnie zaśpiewanie piosenki Tych lat nie odda nikt. I oczywiście jaka inna piosenka mogła tu zabrzmieć przecież w tym studiu imienia
Szpilmana,
którego zresztą miałam okazję poznać osobiście. Wódek, nie wiem, czy wiesz, że nawet nie, miłe film. Słowo usłyszałam kiedyś od pana Szpilmana na korytarzu Polskiego Radia. Śpiewałam wtedy też jego piosenkę, no niestety nie twoją. I to miłe słowo usłyszałam od pana Szpilmana.
Alicja Majewska, Włodzimierz Korczy.
Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszy kilku chwil, nie ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nikt. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięk i docnych ptaków śpiew. Tych lat idących lat już nam nie weźmie nikt. Nikt nam nie weźmie pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt. Na, 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 na.
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz na zakończenie już naszego jubileuszowego spotkania. Bardzo Państwu dziękujemy. A na naszej scenie legendy muzyki i radia.
Izabela Trojanowska, Andrzej Piaseczny,
Andrzej Dąbrowski,
Wojtek Gąsowski.
Bardzo dziękujemy, ale są z nami przecież nieustająco Kot Przybora, wielkie brawa,
Maria Szapłowska, Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała,
Jan Młynarski, Marek Dudkiewicz,
Zbyszek Krajewski
i najlepsza pod słońcem publiczność, która zgromadziła się, by z nami wspólnie świętować w studiu imienia Władysława Szpilmana. Paweł Sztompkę, Martyna Podolska.
Dziękuję bardzo.
To była wielka przyjemność. Świętujmy i bądźmy razem. Bądźmy z jedynką.